czytać, aby być mądrym. Ta audycja i pierwszy wspaniały gość, pan profesor Wojciech Roszkowski i z książką Świętości, Upadki i Nawrócenia. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Panie profesorze, ale najpierw Bożego błogosławieństwa życzę. Pan jest Wojciech i niedawno imieniny, pierwszy patron Polski, męczennik. No, myślę, że to, co pan pisze, to też na zaczepki musi pan być gotowy, bo pisze pan bardzo jasno. Pamiętam to roztrzaskane lustro i nie tylko. A teraz historia chrześcijaństwa, świętości, upadki i nawrócenia.
No, zdarzają mi się zaczepki, ale muszę powiedzieć, że jak na razie jakoś uchodzę cało. To znaczy nie mam jakichś takich bardzo złośliwych i bardzo agresywnych reakcji.
No i jeszcze pan chodzi po ziemi, jeszcze chodzi po ziemi.
To nie jeszcze to, chodzę co, po ziemi, tak, jeszcze, tak, tak.
Nie to, co z Wojciechem. Tylko, że można zabijać też słowem, prawda, jakimś taką złośliwością.
Ale... Zdarza się czasami, ale nie mogę narzekać. Jakoś na razie nie jest najgorzej.
Panie profesorze, dziękujemy za to, co pan robi, bo to jest,
to ja dziękuję za te słowa, bo to zawsze miód na serce.
Nie, bo tak, ale potrzeba ludzi świadków, świadków, mądrych świadków. Dziękujemy za tą posługę myślenia. Bardzo dziękujemy. Proszę parę słów o tej książce, zresztą wydanej w takim znakomitym wydawnictwie Biały Kruk. Pięknie wydana. Pięknie.
Tak, Biały Kruk zasługuje tutaj na wyróżnienie, bo to jest wydawnictwo, które rzeczywiście od lat już chyba 25, o ile pamiętam, wydaje wspaniałe rzeczy religijne i to w pięknych szatach graficznych, także to są książki takie i do poczytania, i do obejrzenia, i na zawsze, to znaczy są to bardzo trwałe rzeczy, to się nie rozleci szybko, bo po prostu oni bardzo dbają o trwałość tych książek.
I na dobry prezent, panie profesorze, też, prawda?
To byłby dobry prezent
to
również.
To jest dobry prezent, tak.
Tak, tak, bo rzecz jest atrakcyjna. Książka, znaczy mamy tu w ręku pierwszy tom, drugi tom wyjdzie lada chwila, jest już w redakcji, myślę, że w czerwcu będziemy mogli go zobaczyć. I pierwszy tom mówi o historii Kościoła do upadku Konstantynopola, do połowy XV wieku, a drugi będzie doprowadzał nas do czasów współczesnych. Inspiracją do tej książki, poza zwykłą ciekawością, no bo ja jako człowiek kościoła, członek kościoła, no jestem po prostu ciekaw zawsze losów tej instytucji, jestem z nią jakoś jednak bardzo mocno związany, ale bezpośrednio we współczesnych czasach no widzimy jednak pewien kryzys kościoła, problemy, z którymi się boryka, i wewnętrzne problemy, a przede wszystkim zewnętrzne ataki i dechrystianizację społeczeństw zachodnich, które nasuwają taką myśl, co dalej będzie z kościołem. I niektórzy wróżą w ogóle upadek kościoła. No, ja patrząc na historię kościoła, tak przez 2000 lat Kościół stale przeżywał kryzysy i trwa. Więc to jest instytucja zupełnie wyjątkowa i mówienie o tej instytucji jako dziele ludzi tylko zupełnie nie tłumaczy jej fenomenu, bo żadna ludzka instytucja 2000 lat nie przetrwała. I coś jest w niej zupełnie unikatowego, jakiś Duch Boży, który niezależnie od początku, niezależnie od inspiracji, czyli od Jezusa Chrystusa, od krzyża zaczynał w ogóle tę książkę, to w ludziach Kościoła, którzy mimo tego, że są tylko ludźmi słabymi czasami, upadającymi, jednocześnie potrafią ten depozyt wiary podtrzymywać, przekazywać na kolejne pokolenia. Przed chwilą włączając się tutaj słyszałem taki głosik dziecięcy, bardzo piękny, że to jest właśnie przyszłość Kościoła.
Tak, tak. Ale tam obok była mama. A w pierwszym, w innym przypadku
mamy,
był
nie
tata. Tata.
Bez mamy nie byłoby tej. Tak. Więc mamy pozdrowiem bardzo serdecznie.
I to ci rodzice przekazują. Ale pani...
Mamy i taty zapewne, oczywiście, oboje, tak, tak, tak.
Panie profesorze, jeżeli mogę tak wtrącić, słyszałem kiedyś, mówili, że święty Jan XXIII tak się martwił, jak został papieżem i nie wiem, czy mu się śniło, czy Pana Jezusa zobaczył i tak Pan Jezus mówi do niego: Janie, czym tak się martwisz? Co tak? A on mówi: Kościołem, Panie Jezu, Kościołem. A Pan Jezus mówi do niego: Janie, a czyj jest Kościół? Twój czy mój? No twój, Panie Jezu, no to co się tak martwisz?
No więc właśnie. Znaczy, martwić się w jakimś sensie trzeba, bo jesteśmy jednak za Kościół odpowiedzialni. Ale nie można tymi zmartwieniami i tym pesymizmem przytłaczać Kościoła, bo to trochę jest tak jak z takimi samosprawdzającymi się proroctwami. Jeżeli będziemy jęczeć i narzekać i wyrzekać, to rzeczywiście Kościół będzie słaby. Oczywiście słabości, kryzysy, wady ludzi Kościoła trzeba widzieć i nie można moim zdaniem ich przemilczać ani pomijać zupełnie, uważać, że się nic nie stało. Ale gdybyśmy tylko o tym myśleli, no to przyczynimy się do upadku Kościoła. Bo te 2000 lat historii pokazuje, że mimo tych wszystkich problemów ogromnych, no, nawet w dosyć obszernym, dwutomowym wydaniu, trudno wszystkie te problemy ukazać, ale jest ich naprawdę bardzo dużo. A mimo to mamy tam za każdym razem jakieś wybitne postacie, jakiś wybitny właśnie Duch Boży przemawia przez jakichś ludzi, czasami zdumiewających, prawda? W historii Kościoła mamy i wielkich intelektualistów, i niezwykłe kobiety. Katarzyna Sieneńska na przykład, niezwykła postać. W naszych czasach mamy Łucję, mamy, ale również w drugim tomie ja wymienię takie niezwykłe nawrócenia od końca XIX wieku do naszych czasów. No, któż by sobie mógł wyobrazić, że nawróci się i zacznie być gorliwą chrześcijanką, chyba katoliczką zresztą, Susan Atkins. To jest ta dziewczyna z bandy Mansono. Można powiedzieć wyjątkowo okrutna morderczyni, która dostała wyrok dożywotniego więzienia i w więzieniu się nawróciła. I ewangelizowała więźniarki. Więc co
i to
działa
o tym,
w Kościele?
Panie profesorze, i o tym też jest w tej książce, prawda?
W drugim tomie akurat o niej ja wspomnę. O różnych tego rodzaju postaciach. Co sprawia, że albo ktoś od początku idzie taką pewną drogą i tworzy różne dzieła. O architekcie i artyście Gaudim w drugim tomie jest taka wzmianka. On właśnie całe życie
Sagrada
był...
Sagrada Familia, prawda?
Tak, ale on całe życie był bardzo głęboko wierzącym i niezwykle pracowitym człowiekiem. Można powiedzieć taki w sensie fajerwerku jakiejś wiary, nie. Zwykły, normalny, bardzo solidny katolik. A z drugiej strony mamy właśnie takie postacie, które nagle zostały olśnione. André Frossard, czy pod koniec życia Oscar Wilde przecież. Mamy, czego chyba nie doceniamy, wybitnych naukowców współczesnych, którzy są ludźmi wierzącymi. Uważa się, że rozbrat wiary i nauki we współczesnych czasach jest niemalże udowodniony. To już nic podobnego. Ludźmi aktywnie, jak mówię zawsze, wierzącymi w nieistnienie Boga. Są filozofowie, językoznawcy, bardzo często humaniści, tutaj cudzysłów trzeba by zobaczyć, natomiast fizycy i matematycy rzadziej. Mamy wybitnych ludzi nauki, nauk ścisłych, którzy nie mają wątpliwości co do tego, że świat został stworzony i można w nim samym odczytywać jak gdyby zamysł Boga. Tak. Także historia Kościoła jest niezwykle skomplikowana, fascynująca. Oczywiście ja jej nie wyczerpałem. Ten nadtytuł Historia chrześcijaństwa jest może troszeczkę na wyrost, bo historia chrześcijaństwa to powinno obejmować, nie wiem, 30 takich tomów, czy 50. Ja wybrałem pewne epizody, pewne ważne wydarzenia, konflikty doktrynalne, polityczne, wybitne jakieś postacie, które tego Ducha Bożego w Kościół wprowadzały. Więc to jest oczywiście taka mozaika trochę autorska, ale wydaje mi się, że jednak dosyć reprezentatywna, żeby ukazać i bogactwo tej historii, i problemy, i tego Ducha Bożego, o którym mówimy. Bo on jednak tchnie cały czas przez 2000 lat i nie przestanie.
To właśnie tak, tak zasłuchałem się, ale patrzę na tę pozycję, na poszczególne rozdziały o chrystianizacji ludów germańskich. Ja tak przerzucam. Chrześcijaństwo w Arabii przed islamem. Tak. O. Chrystianizacja Węgier.
To bardzo ciekawa historia. Tak, tak. Chrystianizacja Węgier. Oczywiście Polski też tam jest, chrzest Polski, ale Węgry, dla mnie fascynująca była chrystianizacja Węgier, bo tutaj jest pewna paralela między chrześcianizacją Polski i Węgier. Mamy władcę, który przyjmuje chrzest i potem mamy reakcję pogańską i dopiero później następuje takie masowe zakorzenienie chrześcijaństwa, druga połowa XI wieku.
Tak, katedra i uniwersytet. No niesamowite te przepiękna na takim dobrym papierze, na papierze kredowym też jest to. To też się aż inaczej bierze, prawda? Tak przyjemnie w rękę.
Dziękuję.
Tak, to jest, no, patrzę, i te ilustracje tak dobrane. Prawda?
Bo ilustracje, wydaje mi się, są ważną częścią tej książki. Tu jest zasługa wydawcy, zwłaszcza pana Leszka Sosnowskiego, który patronuje zawsze, pilnuje tej szaty graficznej. I zamysł rzeczywiście wydawcy był taki, żeby pokazać, jak silnie związane w ogóle z historią sztuki jest historia chrześcijaństwa i vice versa. Bo sztuki plastyczne, rzeźba, malarstwo, grafika w czasach od wczesnego średniowiecza do XIX wieku mniej więcej była, jeśli chodzi o tematykę, no to przeważającą częścią tej tematyki są wydarzenia związane z Starym Testamentem, z Ewangeliami, z historią Kościoła, ze świętymi. To jest ta tematyka, która właściwie przeważa w sztuce.
Ja tak słucham pana i przeglądam, wciąga to od razu. Tak. Tak. Czyli historia chrześcijaństwa. Wojciech Roszkowski, pan profesor Wojciech Roszkowski, świętości, upadki, nawrócenia. Panie profesorze, a może przynajmniej tak króciutko, bo pan napisał ostatnio, wydał ostatnio więcej pozycji. To właśnie to rozczaskane lustro, prawda?
Tak, ostatnio mi się zdarza dosyć często publikować, w większości w białym kruku. No, to jest trochę kwestia nie tyle konsumowania, co jak gdyby przetwarzania wiedzy, czy notatek, czy różnych informacji, które zbierałem całe życie. Mam już swoje lata, zbliża się chyba mniej więcej 50 lat pracy zawodowej. Historyka, więc przez ten czas nagromadziłem, zwłaszcza już komputer bardzo pomaga w gromadzeniu takich różnych informacji, takich notatek, jak dawniej zapisywano takie drobne informacje na fiszkach papierowych, no to ja sobie to gromadzę w komputerze i potem łatwiej jest przetwarzać to i stworzyć coś takiego, co wydaje się jednak niezwykle pracochłonne. Zresztą Świat Chrystusa, ta rzecz, która pierwsza wyszła w białym kruku, to było rzeczywiście dzieło 50 lat moich zainteresowań, bo ja to zacząłem gromadzić te informacje jeszcze w czasie studiów. Rozczaskane lustro to jest też oparte na różnych drobiazgach, które publikowałem w różnych miejscach. Historia Kościoła w jakiejś mierze też nawiązuje do takiej książki, którą wydałem w wydawnictwie Gościa Niedzielnego swego czasu, Świadkowie Wiary. To było takie martyrologium, jakaś historia męczeństwa na każdy dzień roku, 365 dni roku, i 365 dni jakiś, i 365 jakichś historii męczeństwa chrześcijan. Od świętego Piotra do współczesnych czasów. Więc tam też bardzo dużo informacji historycznych zbierałem, które się gdzieś potem przetwarza na warstwę i dzięki temu łatwiej jest zrobić coś takiego jak te dzieje Kościoła.
Panie profesorze.
Chociaż oczywiście to jest niepełne, to nie jest pełna historia. Ja myślę, że pełnej historii Kościoła to by się nie dało chyba zrobić w ogóle w dwóch tomach. Takie francuskie wydanie było kiedyś w 5 tomach, ale myślę, tam też są luki.
Myślę, że w niebie będziemy oglądać całą historię Kościoła.
Właśnie. Będziemy widzieć w całości.
Tak, ale panie profesorze, historia Kościoła, to wszystko, co się dzieje, ale proszę popatrzeć, to, co się działo, ale co się dzieje. To jest teraz też jest takie to starcie cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej z tą antycywilizacją, bardzo mocną zresztą, prawda? W środkach.
I to o tym ja pisałem w Roztrzaskanym lustrze. W Roztrzaskanym lustrze też jest bardzo sporo odniesień do otoczenia antychrześcijańskiego Kościoła. Od rewolucji francuskiej do współczesnych czasów. Ja tam bardzo wyraźnie akcentuję ten atak tych sił, że tak powiem, destrukcyjnych na cywilizację chrześcijańską. I pewne informacje z tej książki też oczywiście wykorzystywałem. Bo tak to jest. Rzeczywiście mamy do czynienia z wyjątkowym nasileniem różnych ataków z pozycji albo agresywnego ateizmu, albo takiej tej ideologii gender, która w gruncie rzeczy jest czymś pokrewnym marksizmowi, bo to jest jedynie słuszna teoria wyjaśniająca wszystko, tylko nie wyjaśniająca ani sensu świata, ani sensu naszego życia, raczej destrukcyjna w stosunku do tego wszystkiego, co odziedziczyliśmy po poprzednich wiekach, co można tak nazwać ogólnie chrystianitas, to znaczy takiego wręcz naturalnego przekonania, że jesteśmy tylko stworzeniem, że jest Stwórca, a my jesteśmy stworzeniem. I dzisiaj się to podkopuje w sposób czasami wyjątkowo agresywny. Człowiek sam się stwarza.
Tak.
Panie opinii tych ludzi.
Panie profesorze, przepraszamy, że tak krótko ale dziękujemy za to.
Radio ma swoje prawa, oczywiście.
Za to. Bardzo dziękujemy. Czyli czekamy jeszcze na drugi tom, a dzisiaj w ogóle radzimy w internecie, jeżeli ktoś nie wie, to szukać. Profesor Wojciech Roszkowski, jakie pozycje i proszę Państwa brać to do ręki, przekazywać dalej następnym pokoleniom, studentom, żeby poszukiwali prawdy i znaleźli ją. Uczniom, młodzieży dawać samemu w domu też, proszę Państwa, bo tego nie ma w tych mediach z takiego wiadomego nurtu, prawda? Nie ma tego i tak. Dziękuję bardzo serdecznie, panie profesorze.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
To my dziękujemy bardzo i za to, co pan robi dla ludzi, dla Polski, dla Kościoła, tak. Za tą posługę myślenia. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Szczęść za szczęść Boże. Jeszcze raz z okazji imienin Bożego Błogosławieństwa.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, pan profesor Wojciech Roszkowski, bardzo znakomity profesor. Dużo różnych rzeczy, no to co powiedziałem, roztrzaskane lustro, świadkowie wiary, tak, świat Chrystusa i tak dalej. Szukajcie Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy świętości, upadki i nawrócenia. Pierwszy tom, historia chrześcijaństwa. Wydanie Biały Kruk. Oczywiście jest też w Fundacji Nasza Przyszłość. Na koniec podam telefony do Fundacji Nasza Przyszłość. Możecie Państwo tam jeszcze znaleźć. bardzo serdecznie polecam Splendor, katalog księgarni wysyłkowej. Warto wziąć do ręki, popatrzeć, co jest i co zwłaszcza dać komuś. Macie wokół siebie różnych ludzi wątpiących, niewierzących, wojujących z chrześcijaństwem. Podrzucić taką książkę uprzejmie, z pięknym imieniny, czy ktoś. Widzisz, kocham cię i daję ci to. Kwiaty dajecie, kwiaty szybko zniszczą się, a książka zostanie i może zacznie od obrazka w tej książce, a później pójdzie dalej. I to warto. Proszę Państwa, mamy następnego gościa. Panią Joannę Bątkiewicz-Brożek. Przepraszam panią bardzo, że tak trochę żeśmy z poślizgiem jesteśmy. I książka piękna Jezus do duszy.
Prawda? Witam serdecznie, szczęść Boże.
Nie pierwszy raz, prawda?
Nie pierwszy raz. Bardzo się cieszę, że mogę być znowu na antenie Radia Maryja.
Pani się specjalizuje szczególnie, tak. Ale szczególnie teraz ksiądz Dolindo, prawda, Ruotolo?
Tak, muszę powiedzieć, że to już prawie 7 lat, jak właściwie zajmuję się wyłącznie badaniem życia sługi Bożego Ojca Dolindo Ruotolo z Neapolu, kapłana, któremu Jezus zostawił tak potężną, piękną modlitwę: Jezu, Ty się tym zajmij, która zmienia ludzkie życia i wpływa na los ludzi naprawdę na całym świecie. Modlitwa jest na wiele języków przetłumaczona. To jest przepiękna modlitwa, która uczy miłości do woli Bożej, miłości do Jezusa, którą ksiądz Dolindo żył całe życie. Przypomnę, że to był kapłan, który był wiele wycierpiał od dzieciństwa, był bity, był maltretowany przez tatę. Też miał bardzo trudny czas pobytu w seminarium wincentyjskim, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Był przez prawie 19 lat odsunięty od ołtarza, więc nie mógł odprawiać Eucharystii z powodów wiele niezrozumienia, no był badany wnikliwie.
A czy może pani bliżej mikrofonu, pani Joanno?
Tak,
cały czas
słychać.
Tak.
No, dobrze, spróbuję.
Ale jeżeli mogę, tak? Proszę panią, tak? Właśnie to zakazanie mu odprawiania mszy świętej, tak, przez 19 lat, za co? Tak. Czy popełni jakieś przestępstwo, czy jak?
Nie, był źle rozumiany w latach 20. Kapłan ten już był bardzo dobrze znany w Neapolu. Można powiedzieć, że wiele osób nawracało się na jego kazaniach. Prowadził taki rodzaj szkoły biblijnej, gdzie uczył czytać Pismo Święte, żyć Słowem Bożym, pisał komentarze do Pisma Świętego. Jedno to było takie grono córek duchowych jego, zwanych eucharystycznymi gołębicami, i w tym gronie znalazły się dwie najbliższe mu osoby, które go zdradziły. Doniosły do świętego oficjum nieprawdziwe takie notatki dotyczące, oskarżające księdza Dolindo o herezję. Był też oskarżany, właściwie usłyszał bardzo podobne zarzuty jak ojciec Pio w tamtym także czasie.
Przepraszam, pani Joanno, właśnie ojciec Pio też miał zakaz przez 5 lat publicznie odprawiać mszę świętą.
Tak. Ksiądz Dolindo 19 lat w ogóle nie mógł odprawić mszy świętej, ale jego proces toczył się w 1920 roku przed świętym oficjum. Został oczyszczony z wszelkich zarzutów moralnych, bo stawiano mu takie zarzuty jak ojcu Pio właśnie, że otacza się gronem kobiet, że stwarza aurę
świętości. Wiadomo, jak co, tak, prawda?
Tak. Prawda, tak. Natomiast oczyszczono go z tych zarzutów, ale podtrzymano zawieszenie. Ksiądz Dolindo zapytał się, dlaczego, skoro jestem oczyszczony. Usłyszał w odpowiedzi od komisarza, że my boimy się, że wprowadzi ksiądz do kościoła nowość. On w latach 20. mówił o rzeczach, którymi dzisiaj kościół żyje, o Eucharystii odprawianej w języku narodowym, o możliwości przystępowania do komunii świętej codziennie. To nie było wtedy na porządku dziennym. Mówił o apostolacie kobiet, właściwie używał tych samych sformułowań o kobiecie w kościele, o jej roli, jakich użył święty Jan Paweł II w swoim liście do kobiet, więc był swego rodzaju prorokiem. Budził naturalny lęk i on zawsze bardzo z dużą pokorą przyjmował werdykt Kościoła.
Ale mówił to, co mówił Pan Jezus, prawda? Tylko tak. To odkrywał jeszcze bardziej. No.
Tak, był niezrozumianym.
Bardziej niż inni odkrywał, tak.
Tak, miał bardzo szczególną relację z Chrystusem eucharystycznym, spędzał dużo czasu przed Najświętszym Sakramentem i tam bardzo tak pięknie mówił, kapłan musi spijać świętość Jezusa z jego serca, bezpośrednio budując relację z nim właśnie przed Najświętszym Sakramentem. I to była jedyna rzecz, która go naprawdę trzymała. I muszę powiedzieć, że to świadectwo, ponieważ wierny Kościołowi wytrzymał, nigdy się nie buntował, nigdy, nawet jeżeli jego grono najbliższych córek duchowych próbowało krytykować Kościół, to on wtedy, o ile był zawsze jak aniołek taki łagodny, to wtedy stawał się jak lew, tak bronił Kościoła, potrafił pięścią uderzyć w stół, powiedzieć nie ważcie się, bo Kościół to Jezus, Kościół jest święty. Dlatego dał bardzo duże świadectwo wytrwałości. On codziennie przez te 19 lat w sutannie uczestniczył w Eucharystii z wiernymi w ławce. Przystępował do komunii świętej jako ostatni. Nawet chodził po ulicy ze stułą. Jeden z duchowych dzieci jeszcze żyjących w Rzymie opowiedział mi, że to było bardzo, był przywiązany do stuły. Mówił, tego mi nie mogli odebrać. Ale bardzo kochał Kościół i to świadectwo dzisiaj, muszę powiedzieć, porusza serca przede wszystkim kapłańskie. To widzę od kilku lat, od publikacji tej mojej pierwszej biografii księdza Dolindo i Jezu, ty się tym zajmij, że przede wszystkim poruszył kapłańskie serca, tak rozbudza miłość do Eucharystii. Wielu kapłanów do mnie pisze, że przechodziło trudne momenty, a jednak ksiądz Dolindo ich podciąga, jeżeli mogę tak powiedzieć, dodaje im siły. Mamy też świadectwa osób, które wróciły na przykład do zgromadzenia po 20 latach. To są naprawdę duże owoce. I to świadectwo działa też w sercach świeckich. Małżeństwa są, które się schodzą po rozwodach, wracają do siebie. Jest taka, mam historię, która po 25 latach małżeństwo do siebie wróciło. Jest też grono takie, mówię, osób, które są, chorują, ciężkie depresje przechodzą i też doznają zastawień. Ten księdza Dolindo uzdrowień. I wreszcie taka trzecia jest grupa bardzo skrajna osób, które próbowały targnąć się na swoje życie i po spotkaniu z życiem mistyka odnawiają je, wracają do sakramentów, do spowiedzi, do Kościoła przede wszystkim i kochają Eucharystię, więc to jest potężne światło. To ksiądz profesor Robert Skrzypczak, który też bardzo kocha księdza Dolindo, powiedział takie piękne zdanie, które lubię powtarzać, że Pan Bóg dał nam w XX wieku w Kościele dwa potężne światła. Pierwsze zapalił w Krakowie i jest nim siostra Faustyna Kowalska, a drugie właśnie w Neapolu księdza Dolindo Ruotolo, który jest też niewątpliwie, jak siostra Faustyna, wielkim orędownikiem i apostołem miłosierdzia Bożego.
Tak, pani Joanno, właśnie tu Jezus do duszy. Dzisiaj mamy tę książkę, ale w ogóle wszystkie pozycje właśnie ojca Dolindo Ruotolo, wszystko to, co pani pisze, co wydane, tłumaczy i tak dalej. Dzisiaj modlitwy i imaginet ojca Dolindo, czyli takie te obrazki z krótkimi poradami, krótkimi tekstami, to są te imaginette, które on rozdawał, prawda?
Tak, mówił ksiądz Dolindo.
Ale on miał ponad 220 tysięcy,
tak,
prawda?
Tyle zgromadzono na poczet procesu beatyfikacyjnego, a tysiące są również w domach jego córek duchowych, urodzin córek duchowych, zgromadzone w klaserach. On miał taki zwyczaj rzeczywiście pisania słów Jezus do duszy, Maryja do duszy. Był mistykiem, przeżywał lokucje wewnętrzne. Dzisiaj Kościół bada jeszcze cały czas tą sprawę. Ale modląc się najczęściej przed Najświętszym Sakramentem, zapisywał na takich małych karteczkach czy na obrazkach, które często w skarbczykach jeszcze używaliśmy, właśnie słowa Jezus do duszy. I często były to porady duchowe, takie słowa umacniające, mistyczne więc wręcz, a często były to słowa bardzo konkretne, porady, żeby na przykład odstąpić i komuś darować dług lub żeby się wyspowiadać, bo zbliża się śmierć. Często pisząc je mówił: Jezu, nie rozumiem, co piszę. Ale ewidentnie był niesiony światłem Ducha Świętego i te imaginette, one, tak jak ojciec wspomniał, jest ich 220 tysięcy zgromadzonych. One wiele dobra dzisiaj także dla ludzi, wylewa się z nich dużo dobra. Ksiądz Berindo napisał, że kiedy one zostaną zgromadzone i wydane, to wyleje się dużo dobra na ludzkie dusze. Ja się bardzo cieszę z tej książki Jezus do duszy, które wydaliśmy razem z wydawnictwem Esprit, ponieważ jest to pierwsze wydanie imaginette od śmierci księdza Dolindo, czyli od 1970 roku, więc jest to taka moja perełka. Dotąd już wydaliśmy.
A
ten
jakie pani jeszcze, jakie pani inne pozycje wydała?
Więc pierwsza rzecz, która po tej biografii Jezu, ty się tym zajmij, to wydaliśmy Różaniec Zawierzenia z księdzem Dolindo. On bardzo kochał Matkę Bożą, mówił do niej: mamusiu moja, tak jak ojciec Pio i wielu, wielu innych. Więc ta modlitwa była dla niego najważniejsza. Potrafił, tak jak ojciec Pio, odmawiać do kilkudziesięciu różańcy w ciągu dnia. Właściwie nie ma fotografii, na której nie byłby ksiądz Dolindo razem z różańcem. Więc to była pierwsza rzecz, próba wejścia i zobaczenia, w jaki sposób przeżywał różaniec. No a druga pozycja to jest Droga Krzyżowa i Zmartwychwstanie Chrystusa z księdzem Dolindo. Ksiądz Dolindo mówił, że Droga Krzyżowa dawała mu ukojenie w tym życiu pełnym cierpienia. On się oddał jako ofiara za Kościół Jezusowi i jeszcze jako kleryk, dlatego był też jakby przyjmował każde trudne wydarzenie, każdy krzyż z miłością i radością. Więc Droga Krzyżowa to była modlitwa, szczególnie o grójec, w której się bardzo często odmawiał ją codziennie, więc zanurzał się w męce Jezusa Chrystusa właściwie całym swoim kapłaństwem. Mówił, że krzyż to jest mundur kapłana.
No przepraszam, musimy skończyć tak. Już. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, Jezus do duszy, książka, modlitwy i imaginette, czyli takie obrazki z myślami, z krótkimi myślami, z modlitwami ojca Dolindo. Zapraszam bardzo serdecznie pani Joanna Bądkiewicz-Brożek. Tak? Dziękuję
tak
serdecznie.
Jest. Z Panem dziękuję
Bogiem.
Serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, proszę Państwa. Ta książka, Jezus do duszy, dzisiaj też serdecznie polecamy. Wydawnictwo Esprit, tak? Wstępem opatrzył ksiądz profesor Robert Skrzypczak, znakomity kapłan i profesor. Piękne, słyszeliśmy nieraz, ostatnio słyszeliśmy tak rozważania pasyjne też. Proszę Państwa, polecam serdecznie tym, pytajcie o to również w Fundacji Nasza Przyszłość. Szukajcie dobrych dobrych księgarni katolickich. W Polsce jest dużo wydawnictw, ale i księgarni, ale także Fundacja Nasza Przyszłość w Szczecinku. I tam pytajcie Państwo też o splendor24.pl, o miesięcznik w naszej rodzinie. Tym razem z takim modlitewnikiem do świętego Józefa, jubileuszowy. Niedługo już będzie majowy numer, a ten jeszcze jest kwietniowy w naszej rodzinie, dla całych rodzin. Telefon do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku, a więc 94 i dalej 373 11 60, powtarzam, 373 11 60 oraz końcówka 61 i 62, Szczecinek. Pytajcie Państwo o te książki, jak podałem już, pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, Świętości, Upadki i Nawrócenia, Historia Chrześcijaństwa. Pierwszy tom wydany przez Białego Kruka, to pięknie wydane. No i ta książka Jezus do duszy, modlitwy i imaginette ojca Dolindo, pani Joanny Bądkiewicz-Brożek, wydanie są Esprit.